Drodzy słuchacze, rozpoczynamy dzisiaj studium listu do Filipian. Niedawno rozważaliśmy treść listu do Efezjan, gdzie apostoł Paweł pisze o roli Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła w Bożym planie zbawienia i w ogóle w historii ludzkości. Wiele było w liście do Efezjan także cennych uwag odnośnie praktycznego życia chrześcijanina. Treść listu do Filipian jest w pewnym sensie kontynuacją i uzupełnieniem tych praktycznych wskazówek apostoła. Jednak zanim przystąpimy do dokładniejszego omówienia zawartości listu do Filipian, a potem do lektury samego listu, poprośmy Boga o Jego błogosławieństwo dla naszych rozważań. Skłońmy głowy w modlitwie. Drogi Boże, dziękujemy Ci, że objawiasz nam swoją wolę. Dziękujemy, że ciągle nas uczysz i kształtujesz. Prosimy Cię, otwórz nasze duchowe oczy i uszy, otwórz nasze umysły i serca, żebyśmy mogli zrozumieć i przyjąć Twoją prawdę. Amen. Powiedzmy na wstępie kilka słów o autorze, a także o czasie i miejscu napisania listu. List do Filipian jest jednym z czterech listów więziennych apostoła Pawła. To znaczy, że apostoł pisał je przebywając w więzieniu. Te cztery listy weszły w skład kanonu Nowego Testamentu. Listy do Efezjan, do Kolosan i do Filemona zostały napisane podczas uwięzienia Pawła w Rzymie pomiędzy 61 a 63 rokiem naszej ery. Natomiast list do Filipian apostoł napisał najprawdopodobniej wcześniej, podczas uwięzienia go w Efezie, w latach 56-57. Apostoł Paweł przybył do Filipii podczas swojej drugiej podróży misyjnej, która trwała od roku 50 do 53. Jego pobyt w Filipii opisuje Łukasz w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich. Filipii było wielkim ośrodkiem handlowym świata starożytnego. Wiemy, że pierwszą osobą, która w tym mieście otwarła swoje serce na głoszoną przez Pawła Ewangelię, była Lidia, handlarka purpury, jednego z najkosztowniejszych towarów w tamtych czasach. Lidia była zamożną kobietą. Była też pierwszą mieszkanką Europy, która została chrześcijanką. Później dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie przyjął dozorca więzienia, rzymski oficer. Filipi było rzymską kolonią i nawrócenie obywatela Rzymu miało duże znaczenie dla dalszych losów rozwoju chrześcijaństwa w tym strategicznie położonym mieście. Gdy apostoł opuszczał Filipi, funkcjonowała tam już silna wspólnota chrześcijańska. Ze wspólnotą chrześcijan Filipi łączyły Pawła szczególnie serdeczne więzy, więzy przyjaźni i miłości. Była to jego ukochana wspólnota. Świadczy o tym ton jego listu. Znajdujemy tu na przykład takie słowa apostoła. Moi kochani bracia, tęsknię za wami. Wy jesteście moją radością i laurem zwycięstwa. Trzymajcie się wiernie Pana, kochani moi. Paweł w czasie swoich podróży misyjnych starał się utrzymywać z pracy własnych rąk. Nie chciał obciążać finansowo zakładanych przez siebie wspólnot. W wyjątkowo trudnych sytuacjach korzystał jednak z pomocy wspólnoty właśnie w Filipii i czynił to kilkakrotnie. Dowiadujemy się o tym z relacji Dziejów Apostolskich i z listów samego apostoła. To poświadcza, jak bliskie i serdeczne stosunki łączyły Pawła z braćmi i siostrami w Chrystusie w Filipii. Zastanówmy się teraz nad przyczynami napisania listu. Prawdopodobnie bezpośrednim powodem napisania tego listu była, jak się wydaje, choroba Epafrodyta. Filipianie wysłali go do uwięzionego Pawła jako doręczyciela daru, a także po to, by mógł przebywać z apostołem i być jego osobistym pomocnikiem. Jednak Epafrodyt zachorował. Paweł odesłał go więc z powrotem. Jednak w trosce, by Filipianie nie uznali wracającego Epafrodyta za człowieka, który się nie sprawdził, apostoł napisał w swoim liście: przyjmijcie go po bratersku, z radością i szanujcie takich ludzi jak on. Przecież służąc mi pomocą w waszym imieniu, narażał swoje życie dla sprawy Chrystusa. Paweł napisał swój list tak, żeby podziękować Filipianom za okazaną mu pomoc. Minęło kilka lat, około 5, odkąd opuścił Filipi, a w tym czasie kilkakrotnie jego ukochana wspólnota wysyłała mu prezenty. Apostoł chce też zachęcić Filipian do wytrwania w próbach, które przechodzą. Wzywa także w swoim liście do jedności. We wspólnocie Filipi były dwie kobiety, które kłóciły się i siały niepokój. Byli tam też fałszywi nauczyciele, którzy starali się zwieść Filipian z drogi prawdy. Tak więc wdzięczność za okazaną mu pomoc i troska o ukochaną wspólnotę i o powracającego do Filipi chorego Epafrodyta pobudziły apostoła Pawła do napisania listu do Filipian. Jaka jest treść tego listu? Jest to list bardzo osobisty i przede wszystkim list dziękczynny. Nie zawiera jakiegoś systematycznego wykładu prawd wiary. Niemniej, wśród cennych osobistych zwierzeń i serdecznych podziękowań oraz napomnień apostoła znajduje się w tym liście wspaniały fragment o pokorze Chrystusa, o jego ogołoceniu się z chwały należnej Bożemu Synowi. Ten urywek listu stanowi bezcenny element nauki Nowego Testamentu o Chrystusie, o jego boskiej naturze i istnieniu przed wcieleniem. Poza tym nie ma w liście do Filipian treści o charakterze doktrynalnym. Świadczy to o tym, że nie było we wspólnocie Filipi poważniejszych wpływów błędnych nauk, które Paweł musiałby korygować, tak jak to miało miejsce na przykład w Galacji. Nie potrzebował też apostoł zasadniczo korygować postępowania Filipian, tak jak to musiał czynić w stosunku do Koryntian. List do Filipian jest po prostu serdeczną rozmową prowadzoną przez apostoła, duchowego ojca wspólnoty, z jej członkami, oddanymi przyjaciółmi, ukochanymi braćmi w Chrystusie. Apostoł zachęca Filipian do wytrwałego i radosnego kroczenia przez życie z Chrystusem. List ten jest więc cenną rozprawą na temat pokonywania przez chrześcijan przeszkód, znoszenia doświadczeń i prób w życiu, które jest kroczeniem śladami Jezusa. Jak chrześcijanin ma wytrwać w doświadczeniach i zachować pogodę ducha, duchową radość? Tak moglibyśmy sformułować temat listu do Filipian. List ten w ogóle bywa nazywany listem radości, ponieważ często pojawiają się w nim słowa radość i radować się. Radujcie się, pisze Paweł. Powtarzam, radujcie się. Mimo że apostoł znajduje się w więzieniu, kieruje serca swoich przyjaciół, a także nasze serca, ku takiej radości, która jest niezależna od jakichkolwiek okoliczności i której nikt nie może nam odebrać. Dla lepszego zrozumienia treści listu do Filipian powiedzmy sobie jeszcze kilka słów o samym mieście Filipi i o jego mieszkańcach z czasów apostoła Pawła, czyli z czasów połowy pierwszego wieku naszej ery. Ważne jest przecież, w jakich warunkach i w jakim otoczeniu żyli adresaci listu Pawła. Wiemy, że apostoł dla swojej pracy misyjnej wybierał miasta o strategicznym znaczeniu. Miasta, które na danym terytorium odgrywały kluczową rolę. Mówiliśmy już na przykład o strategicznym znaczeniu Koryntu czy Efezu. Te wielkie miasta były ogromnymi ośrodkami ekonomicznymi, węzłami komunikacyjnymi i centrami kulturowymi i religijnymi ówczesnego cywilizowanego świata. Takim ośrodkiem było także miasto Filipi. Było ono godne wyróżnienia, jak pisze znakomity biblista i historyk William Berkeley, z co najmniej trzech powodów. Po pierwsze, w jego okolicy znajdowały się kopalnie złota i srebra, czynne już za czasów Fenicjan. Chociaż w czasach ery chrześcijańskiej zasoby kruszców już się wyczerpały, jednak uczyniły one z Filipi wielki ośrodek handlowy świata starożytnego. Po drugie, samo miasto zostało założone przez Filipa, ojca Aleksandra Macedońskiego, i nosiło imię Filipa. Zbudowano je na miejscu zwanym Krenides, co znaczy studnie lub fontanny. Samo Krenides było starożytnym miastem. Filip założył miasto Filipi z konkretnego powodu. Nie było bardziej strategicznego punktu właściwie w całej Europie. Wznosił się tu łańcuch wzgórz dzielący Europę od Azji. wschód od zachodu. W rejonie Filipi obniża się on w wąwóz dogodny do przejścia. Filipi kontrolowało więc drogę z Europy do Azji właśnie dlatego, ponieważ musiała ona przechodzić przez ten wąwóz. W roku 368 przed Chrystusem Filip założył miasto Filipi, aby mieć pod kontrolą drogę ze wschodu na zachód. I z tego też powodu jedna z wielkich, rozstrzygających bitew starożytności rozegrała się znacznie później pod Filipi. To właśnie tam Antoniusz pokonał Brutusa i Kasjusza, co zadecydowało o całej przyszłości Cesarstwa Rzymskiego. Po trzecie, niedługo po tym Filipi doszło do godności kolonii rzymskiej. Kolonie te były zdumiewającymi instytucjami. Nie stanowiły kolonii w sensie odległych placówek cywilizacyjnych położonych w niezbadanych częściach świata. Swoją karierę zaczynały jako ważne ośrodki wojskowe. Zwyczajem rzymskim wysyłano do nich grupy weteranów, którym po zakończeniu służby nadano obywatelstwo rzymskie i osiedlano w takich strategicznych ośrodkach komunikacyjnych. Na ogół grupy te składały się z 300 weteranów z żonami i dziećmi. Kolonie stawały się zasadniczymi węzłami wielkiego rzymskiego systemu drogowego. Drogi tak budowano, by posiłki wojskowe mogły być szybko przerzucane z jednej kolonii do drugiej. Miały one utrzymywać pokój i kontrolować strategiczne punkty rozległego cesarstwa rzymskiego. Początkowo tworzono je w Italii. Wkrótce, w miarę wzrostu cesarstwa, rozprzestrzeniły się one na całym jego terytorium. Ich pierwotne znaczenie było wojskowe. Jednak później tytuł kolonii rzymskiej nadawały władzę każdemu miastu, które należało uhonorować i nagrodzić za wierną służbę. Kolonie te miały jedną charakterystyczną cechę. Gdzie tylko się znajdowały, były małymi fragmentami Rzymu, a duma z rzymskiego obywatelstwa stanowiła ich dominującą cechę. Mówiono tam po łacinie i ubierano się na wzór rzymski. Przestrzegano rzymskich obyczajów. Wysocy urzędnicy nosili rzymskie tytuły i obowiązywały te same uroczystości, co w Rzymie. Gdziekolwiek znajdowały się te kolonie, były one uparcie i niezachwianie rzymskie. Nie marzyły nawet nigdy, aby zasymilować się z narodami, wśród których zostały założone. Były cząstką Rzymu, jego miniaturą, i o tym nigdy nie zapominały. Możemy słyszeć o rzymskiej dumie bijącej ze słów oskarżenia przeciw Pawłowi i Sylasowi, które znajdujemy w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale. Ci ludzie są Żydami i zakłócają spokój w naszym mieście. Głoszą obyczaje, których nie wolno nam, jako Rzymianom, przyjmować ani zachowywać. Teraz, kiedy już wiemy, czym były kolonie rzymskie, łatwiej nam będzie zrozumieć, dlaczego apostoł przypominał Filipianom dosłownie, że są kolonią niebios. Tak jak rzymski kolonista nigdy nie zapominał w żadnych warunkach, że jest Rzymianinem, tak i chrześcijaninowi nie wolno zapominać, że jest obywatelem nieba, uczniem Jezusa Chrystusa. W Księdze Dziejów Apostolskich znajdujemy opis przybycia apostoła Pawła do Filipii około 52 roku naszej ery. Było to podczas jego drugiej podróży misyjnej. Apostoł, jak pamiętamy, miał wizję człowieka z Macedonii, który wzywał go, prosząc o przybycie i o pomoc. Paweł wyruszył niezwłocznie okrętem z Troady w Azji Mniejszej, wylądował w Europie w Neapolu, a stamtąd skierował się do Filipii. Opowieść o pobycie Pawła w tym mieście zawierają Dzieje Apostolskie, rozdział 16. Jest to opowieść bardzo interesująca. Nie ma innego rozdziału w Nowym Testamencie, który by lepiej pokazywał uniwersalność pociągającej siły Chrystusa i jego dobrej nowiny. Rozdział ten skupia uwagę na trzech osobach. Na Lidii, sprzedawczyni purpury, na obłąkanej młodej niewolnicy, wykorzystywanej przez jej panów do wróżenia, i na rzymskim dozorcy więziennym. Jest to niezwykły przekrój społeczeństwa starożytnego. Możemy powiedzieć, że te trzy osoby reprezentowały różne narodowości i różne warstwy społeczne. Lidia była Azjatką, pochodziła z Azji, a jej imię, nie będące zapewne w ogóle własnym imieniem, mogło po prostu znaczyć pani z Lidii. Młoda niewolnica była pochodzenia greckiego, natomiast dozorca więzienia był Rzymianinem, a więc całe cesarstwo dawało swych przedstawicieli do pierwotnego kościoła chrześcijańskiego. Te trzy osoby pochodziły nie tylko z trzech różnych narodowości, ale i z trzech różnych warstw społecznych. Lidia, handlarka purpury, jednego z najkosztowniejszych towarów świata starożytnego, była, jakby to można powiedzieć, dzisiaj potentantem kupieckim. Młoda niewolnica, należąca do warstwy niewolniczej, w oczach prawa nie stanowiła w ogóle osoby, a jedynie narzędzie robocze. Dozorca więzienny był natomiast obywatelem rzymskim, członkiem silnej rzymskiej warstwy średniej, z której wywodziła się cała administracja państwowa. Tak więc te trzy osoby należały do niskiej, średniej i wyższej warstwy ówczesnego społeczeństwa. Widzimy, że niezależnie od statusu społecznego, narodowości, zamożności, kultury, wszyscy ludzie od początku naszej ery otwierali swoje serca na prawdę, którą przyniósł nam Jezus Chrystus. Dla zamożnej, pochodzącej z Azji kobiety, którą dzisiaj nazwano by bizneswoman, dla nieszczęsnej, obłąkanej greckiej niewolnicy, dla posiadającego wysoką pozycję społeczną rzymskiego oficera, dla wszystkich tych osób, mieszkańców Filipi, Jezus Chrystus stał się wybawicielem i Panem. On i dzisiaj, niezależnie kim jesteś, gdzie mieszkasz, jaki jest twój status społeczny, rodzinny czy ekonomiczny, chce objawić ci swoją prawdę. Prawdę o wybawieniu z grzechu. Prawdę o zbawieniu. Na koniec dzisiejszej audycji powiedzmy sobie kilka słów o strukturze listu do Filipian. Otóż w rozdziale pierwszym jest mowa o filozofii życia chrześcijanina. Po wstępnych pozdrowieniach apostoł pisze o cechach chrześcijańskiego życia, a dalej o rozwoju chrześcijanina i o celu jego życia. W rozdziale drugim wyrysowany jest wzorzec chrześcijańskiego życia. Chrystus jako wzór pokory, przykład apostoła Pawła, przykład Tymoteusza i przykład Epafrodyta. Rozdział trzeci mówi o kosztach chrześcijańskiego życia, o cenie, jaką trzeba ponieść, będąc uczniem Jezusa. Jest mowa o kosztach rozliczenia się z przeszłością, o kosztach dążenia do celu i o życiu nadzieją. Nadzieją wspaniałej przyszłości. I rozdział czwarty mówi o mocy, która pozwala prowadzić chrześcijańskie życie. Mówi o źródle mocy, czyli o radości. Mówi o modlitwie, czyli tajemnicy mocy. Mówi o przebywaniu z Chrystusem, czyli o świątyni mocy. I o ukryciu się w Chrystusie, czyli o doznawaniu mocy i radości. Tak więc pamiętajmy, że list do Filipian jest jak gdyby serdeczną rozmową prowadzoną przez apostoła, duchowego ojca wspólnoty z jej członkami, oddanymi przyjaciółmi, ukochanymi braćmi w Chrystusie. Apostoł zachęca Filipian do wytrwałego i radosnego kroczenia przez życie z Chrystusem. Dlatego ten list ma i dla nas ogromne znaczenie. Może nas uczyć, jak bardzo ważne jest to, by pokonywać przeszkody, które piętrzą się na naszej drodze. Jak znosić doświadczenia i próby w życiu będącym kroczeniem śladami Jezusa Chrystusa.